Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W Rzymie zakończyła się kapituła generalna Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Moim gościem będzie nowa przełożona generalna, siostra Jana Zawieja, która opowiada o nazaretankach, ich charyzmacie i zadaniach. Natomiast w drugiej części audycji przedstawimy refleksję księdza Edwarda Czai o Jozuem, mężu opatrzności i nadziei, strażniku świętości i prawa Bożego. Na czwartkowy magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak. Moim gościem jest nowa przełożona generalna sióstr nazaretanek, siostra Jana Zawieja. Szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Siostry nazaretanki zakończyły kapitułę generalną. Siostra jest nową przełożoną generalną. Jak obecnie po tej kapitule wygląda zgromadzenie?
W tej chwili nasze zgromadzenie liczy 7 prowincji. Mamy 2 prowincje polskie, prowincję warszawską i prowincję krakowską. Mamy 1 dużą prowincję w Stanach Zjednoczonych. I następnie prowincje na Filipinach, prowincje w Białorusi, prowincje tutaj, którą określamy Jezusa Dobrego Pasterza, bowiem skupia 3 kraje, Francję, Anglię i Italię, więc tak wspólnie. I jeszcze jest prowincja w Australii. Z wszystkich tych krajów obecne były siostry, które z jednej strony mówiły, jaka jest sytuacja dzisiaj zgromadzenia w tych różnych częściach świata, a z drugiej strony podejmowałyśmy wspólne plany na przyszłość, co może się zmienić, jak może zgromadzenie wyglądać. Zgromadzenie jest dość liczne, mamy prawie 1400 sióstr, także cieszymy się tym, chociaż też doświadczamy tego, że jest mniej powołań niż bywało lat temu 10 czy 20.
No właśnie, wejdę w słowo. Tak. Siostry nazaretanki kojarzone są raczej z Polską właśnie, tak. Z matką Marią Franciszką Siedliską i ze szkołami prowadzonymi na terenie Polski. Tymczasem właśnie zgromadzenie jest międzynarodowe, okazuje
tak.
się.
Jest rzeczywiście kojarzone jako polskie, prawdziwie, przede wszystkim z racji na matkę założycielkę. Chociaż chciałam zwrócić uwagę, że Franciszka Siedliska, chociaż polska szlachcianka, pierwszy dom zgromadzenia założyła w Rzymie. To tutaj w 1875 roku na Via Machiavelli powstał pierwszy dom nazaretanek. Dlaczego w Rzymie? Był to wtedy czas oczywiście dla Polski trudny, czas zaborów. Nie wolno było zakładać nowych zgromadzeń na terenie Polski. I wtedy Franciszka, wiedziona takim zmysłem Kościoła, powiedziała, jak nie w Polsce, to w sercu Kościoła. I wybrała Rzym, który zawsze gdzieś głęboko w sercu miłowała. Natomiast warto zwrócić uwagę na fakt, że gdy zgromadzenie liczyło zaledwie 22 siostry, to było naprawdę jeszcze malutkie zgromadzenie, przyszło wołanie z Ameryki. Przyszła prośba, by siostry wyjechały do Stanów pomóc przy duszpasterstwie wtedy dużej polskiej emigracji. I założycielka podzieliła zgromadzenie na pół. 11 sióstr wysłała za ocean, 11 zostało na terenie Europy. I tak się zaczęła nasza historia po stronie amerykańskiej, która pozwoliła na bardzo żywy rozwój zgromadzenia w Stanach. W swoim czasie to tam było więcej sióstr nawet niż na terenie Europy.
A teraz jak wygląda zgromadzenie?
Teraz jest najwięcej sióstr, które są z Polski, są Polkami, chociaż nie wszystkie pracujemy w Polsce. W Polsce mamy 2 duże prowincje i rzeczywiście prowadzimy dużo dzieł, które są znane. Ksiądz wspomniał szkoły. Mamy przedszkola, więc zgromadzenie jest bardzo widoczne, można powiedzieć, w swojej posłudze.
Siostry nazaretanki i duchowość nazaretańska to duchowość ukierunkowana na rodzinę, na ten wymiar niezwykle ważny, a jednocześnie bardzo kryzysowy w dzisiejszych czasach. Jak to się odbija na duszpasterstwie waszym?
Nasza matka założycielka zostawiła nam taki przedziwny, przepiękny wzór. Zawsze mówiła, że nasze życie wspólnotowe ma być kształtowane według wzoru świętej rodziny z Nazaretu, a o świętej rodzinie mówi się, że jest to ikona Trójcy Świętej, więc gdzieś ten model miłości, jedności. Jak to się przekłada na codzienność? Pierwszą taką posługą, którą obejmujemy wszystkie rodziny świata, jest nasza codzienna modlitwa. Mamy taką modlitwę, którą odmawia każda nazaretanka każdego dnia. A potem we wszystkich apostolatach jesteśmy w pewnym sensie ukierunkowane tak, by wyjść z pomocą rodzinie. Czasem to jest sposób bardzo bezpośredni. Jeżeli to jest przedszkole, to staramy się opieką otoczyć nie tylko przedszkolaka, ale także wejść w kontakt z rodzicami. organizujemy, czy to jakieś dni skupienia, możliwości jakichś spotkań rodzinnych, tak żeby całą rodzinę zaangażować w taki czy inny sposób. Podobnie w szkołach, w szpitalach, wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Przy zgromadzeniu istnieje także Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny, które jest stowarzyszeniem skupiającym ludzi świeckich, głównie też rodziny. Jest to stowarzyszenie o charakterze takim formacyjnym, by pomóc umocnić rodzinę, która w dzisiejszych czasach, jak ksiądz podkreślił, z różnych stron jest atakowana i zagrożona. Staramy się wyjść z różnymi inicjatywami, także nowymi, których może kiedyś po prostu nie było, czy nie było takich możliwości.
Można niektóre z nich wymienić?
Prowadzimy na przykład rekolekcje dla rodzin, gdzie każdego roku w takich rekolekcjach w kilku grupach uczestniczy czasem łącznie po 300, 400, 500 osób. Są to i rodzice, i dzieci. To jest na pewno jeden taki dział. Myślę, że też nasze szkoły dzisiaj to są szkoły też inne niż ileś tam lat temu, prawda? Więc możliwości pracy z młodzieżą. Mamy także tak zwane Forum Młodzieży Nazaretańskiej, to w Polsce głównie jakoś tak chwyciło. I bardzo dużo młodzieży przybywa na takie spotkania. Znów jest to próba formacji młodego człowieka w tym duchu miłości, służby, otwarcia i także odczytania powołania. Czy to będzie powołanie kapłańskie zakonne, czy to będzie właśnie powołanie do życia w rodzinie. A jeśli tak, to by ta rodzina była Bogiem silna, by ona była moralnie mocna. Na Filipinach siostry mają sporo apostolatów otwartych na posługę ludziom biednym. W różny sposób włączają się w takie akcje. Czasami nam się wydaje to bardzo takie, no co to jest? A siostry mówią, że na przykład jest akcja pod tytułem Kupujemy ryż. O co chodzi? Otóż siostry włączyły się w pomoc, kupując ryż tak zwany z przydziałów takich rządowych i potem ułatwiały biednym ludziom zakup ryżu po tańszych cenach. Był to taki cały program, w którym siostry także uczestniczyły. Więc tych inicjatyw można by wymieniać pewnie wiele. One są proste, mogą nie być jakieś bardzo takie widoczne, spektakularne, ale są w tym duchu służby rodzinie.
Te nowe zaangażowania i zwłaszcza stosunkowo nowe, ale bardzo rozszerzający się kryzys rodziny wymaga też odpowiedniego przygotowania sióstr czy kapituła, czy przełożone jakoś myślą na temat specyficznego przygotowania pastoralnego sióstr.
Tak, są też siostry kierowane na specyficzne studia. Niektóre siostry kończą studia, czy jakieś dodatkowe kursy, czasami są to już uzupełniające studia, dokładnie w tej dziedzinie, w dziedzinie duszpasterstwa rodziny, w dziedzinie właśnie pracy takiej no bezpośredniej z rodziną, ale także staramy się przygotować siostry do tych apostolatów, w których siostry są, jeżeli to jest na przykład przedszkole, to siostry są dobrze przygotowane do bycia dobrą przedszkolanką, co przekłada się potem na jej dobrą pracę, dobrą także posługę dla tej rodziny, z której tenże przedszkolak na przykład przychodzi. Podejmujemy też różne formy takich warsztatów, gdzie można uczestniczyć w różnych warsztatach szkoleniowych, czy to w jakichś kursach. Także nasza formacja zakonna kładzie nacisk na to, byśmy przygotowywały się do naszej pracy wśród rodzin, do naszego rozumienia najpierw naszego własnego charyzmatu, co to znaczy być tą wspólnotą na wzór świętej rodziny i jak to potem przełożyć na pracę z rodzinami. Mamy takie hasło nasze, że chcemy szerzyć Królestwo Bożej Miłości wśród siebie i wśród innych. To może tak brzmieć, prawda, Królestwo Bożej Miłości, o co chodzi? Otóż chodzi o tą najprostszą codzienną miłość, służbę, ofiarę, gotowość poniesienia jakiejś ofiary za kogoś, co w dzisiejszym świecie takie popularne znów nie jest, prawda? Liczy się sukces i to by być lepszym, natomiast tutaj raczej właśnie też próba zauważenia osoby starszej w rodzinie.
Wspomniała siostra o tym, że szkoły, które prowadzicie, już nie są takie jak kiedyś. Kiedyś kojarzyły się one z pewnego rodzaju surowością, wymaganiami, jak zresztą wszystkie szkoły zakonne. Na czym polegają te zmiany? Czy są to jakoś zamierzone, programowe zmiany?
Myślę, że może surowość przekłada się teraz bardziej na poziom nauczania, w sensie no jest na pewno dyscyplina w szkole może inna niż obok sąsiednich szkołach, ale to chyba nie chodzi nawet o dyscyplinę. Chodzi o naprawdę wszelkie starania, by ta szkoła była na poziomie, by młodzież wychodząca od nas miała dobre szanse dalszych studiów, ale tak, żeby byli to ludzie moralnie mocni. Wcześniej miałyśmy z reguły tylko szkoły wyższe, średnie, licea. Dzisiaj mamy także szkoły gimnazjalne, mamy także gimnazjalistów, a mamy także szkoły podstawowe, mamy najmłodszych. Jest kilka takich miejsc, gdzie dzieci praktycznie od przedszkola po maturę. Oczywiście w szkołach współpracujemy też bardzo z osobami świeckimi. To by było niemożliwe, żebyśmy tylko my były nauczycielkami na przykład. To otwiera ogromne pole współpracy ze świeckimi.
Czy są jakieś plany na przyszłość po tej kapitule, czy zostały zarysowane jakieś perspektywy?
Tak, zostały zarysowane. Otóż nasze zgromadzenie nie jest ściśle rzecz biorąc zgromadzeniem misyjnym w takim rozumieniu, jak kiedyś mówiło się, prawda, na misję, wyjeżdża ktoś na misję. Ale misyjność Kościoła dzisiaj też jest rozumiana, myślę, że dużo szerzej i głębiej. I nasz charyzmat ukierunkowany na rodzinę jest wszędzie mile widziany. W związku z tym możemy też mówić o pewnych planach misyjnych. W ostatnich latach otwarłyśmy dom w Kazachstanie, niebawem, ufamy, powstanie druga placówka. Mamy siostry, które pracują na Ukrainie, mamy siostry, które pracują w dalekiej Rosji, aż po Ural. A najbliższe plany, ufamy, bo wszystko wskazuje na to, że przeniesiemy nasz charyzmat także nieco dalej, a więc myślimy o Wietnamie. Mamy już konkretne plany i kroki w tym kierunku. A też gdzieś na dalszym horyzoncie zarysowuje się możliwość przeniesienia także naszego charyzmatu na teren Afryki. Więc takie trochę plany misyjne, ale zobaczymy, gdzie Pan Bóg nas poprowadzi.
Dziękuję bardzo. Miejmy nadzieję, że się te plany sprawdzą. Moim gościem była siostra Jana Zawieja, przełożona generalna sióstr nazaretanek.
Dziękuję serdecznie.
Świadkowie żywego słowa.
Jozue, mąż opatrzności i nadziei, strażnik świętości i prawa Bożego.
Audycja księdza Edwarda Czai, jezuity.
Jozue, syn Nuna, był pomocnikiem i wiernym towarzyszem Mojżesza od czasu wyjścia z Egiptu, podczas wędrówki przez pustynię i potem aż do końca życia Mojżesza. Posiadał niezwykły talent organizatorski i wojenny. To wszystko sprawiło, że stał się jego następcą i przewodnikiem Izraela podczas zdobywania ziemi obiecanej. Przez pośrednictwo Mojżesza jemu bowiem powierzył Bóg misję prowadzenia narodu wybranego i towarzyszenia mu w realizowaniu się Bożej obietnicy otrzymania ziemi obiecanej. Jozue był więc mężem opatrzności Bożej, który stał niezachwianie na straży prawa Bożego. Miał on za zadanie nie tylko pomóc osiedlić się Izraelitom w ziemi obiecanej, ale przede wszystkim pomóc im w uświadomieniu sobie, że ten teren to czas postoju i wypoczynku na ziemi, a Bóg tak naprawdę chce zaprowadzić ich do nowej ziemi, do zbawienia, gdzie spoczną na zawsze, odnajdując prawdziwą radość i niczym niezmącony pokój, sam na sam z Bogiem swoim. Po śmierci Mojżesza Jozue staje się faktycznym przywódcą ludu Izraela, bowiem na początku jego misji sam Bóg kieruje do niego słowa, by poprowadził jego naród do ziemi, którą dał mu w posiadanie. Słowo Boga potwierdza jego stanowisko jako wodza Izraela i wyznacza mu jednocześnie misję do spełnienia. Jozue świadom był odpowiedzialności, jaką złożył na niego Bóg, ponieważ naród, który miał prowadzić, to przecież ten sam naród krnąbrny, uparty i małej wiary, naród, któremu już wcześniej towarzyszył, wspierając Mojżesza. Dlaczego zatem Jozue nie przestraszył się, czy sprosta powierzonej mu przez Boga misji? Nie bał się, ponieważ wiedział, że Bóg, w którego wierzy, jest Bogiem wiernym, wypełniającym daną obietnicę i towarzyszącym człowiekowi aż do końca. A czyni tak, ponieważ kocha człowieka i pragnie jego szczęścia. Jozue miał głęboką wiarę i duże zaufanie do Boga, ponieważ widział wielkie rzeczy, jakie Bóg uczynił wcześniej jego ludowi. I nie zapomniał tych wielkich rzeczy, wręcz przeciwnie, były one ciągle żywe w jego pamięci i sercu. I to właśnie dawało mu ową niezachwianą stałość i wierność Panu Bogu, która pomagała mu iść naprzód pomimo trudności i przeszkód, jakie napotykał po drodze. Jozue prowadzi naród izraelski do zwycięstwa, czyli do posiadania ziemi obiecanej. Czyni to w sposób systematyczny, zdobywając teren krok po kroku. Wykazał się wobec narodu wybranego wielką wiarą, siłą woli i hartem ducha, będąc następcą Mojżesza. I dlatego Izraelici, mimo swoich upartych tendencji do chodzenia własnymi drogami i realizowania swoich ludzkich pomysłów na życie, potrafili zaufać mądrości, talentowi wodza i autorytetowi Jozuego i pozwolili się prowadzić na co dzień na drodze do miejsca przeznaczenia. Jak trudno jest człowiekowi w codzienności chodzić Bożymi drogami, wie o tym każdy z nas. A jak trudno jest nie popaść w pychę, mając wielką władzę i duże możliwości, nikomu nie trzeba tego udowadniać. A jednak jest to możliwe, by niezależnie od poziomu życia i piastowanego stanowiska pozostać człowiekiem Bożym, takim, który nie dość, że sam kieruje się Bogiem i Jego miłością w codzienności, to jeszcze innych wspiera na tej drodze. Czyni to słowem, ale przede wszystkim przykładem życia i wiernością na tej drodze życia, którą wyznaczył mu Bóg. A dzieje się tak, dlatego, ponieważ Bóg dla takiego człowieka jest Bogiem żywym, czyli Bogiem prawdziwym, realnym, działającym, który sam żyje i innym życia udziela, w przeciwieństwie do wszystkich martwych i wymyślonych przez człowieka tak zwanych bożków. Takim człowiekiem był właśnie Jozue, który dbał bardzo o to, by Izrael, biorąc w posiadanie ziemię obiecaną, osiedlając się w niej i czyniąc ją sobie poddaną, zawsze kierował się prawem Bożym i nie zapomniał nigdy, kim jest ten Bóg, który wyprowadził go z domu niewoli, że jest to Bóg wierny i zawsze wypełniający dane obietnice. Jozue przypominał im te prawdy aż po ostatnie dni swego życia. Zdawał sobie bowiem sprawę z tego, iż wiernym jest ten, kto wierny jest do końca. A że bliski jego sercu był naród, który powierzył mu Pan Bóg, dlatego też tuż przed swoją śmiercią przekazał Izraelitom testament, który jest zarazem upomnieniem i zachętą do zachowania Bożego Ducha w sobie i przestrzegania wszystkich nakazów Bożego prawa. Bo jak wypełniły się wszystkie obietnice Boga, czego byli naocznymi świadkami, tak w razie niewierności wypełnią się wszystkie przestrogi dane przez Boga. Dlatego też raz jeszcze uzmysłowił swoim rodakom, że wierność względem Boga jest gwarancją Jego błogosławieństwa i skutecznej opieki dla człowieka. A odstępstwo od Boga sprowadza na niego wielkie nieszczęścia, bowiem rezygnuje wtedy człowiek z pomocy potężnego obrońcy i wystawia siebie na działanie odwiecznego wroga natury ludzkiej. To prawo obowiązuje i spełnia się od pierwszych i aż po ostatnie dni ludzkiego życia na ziemi.
Rubryka Świadkowie Żywego Słowa kończy nasz czwartkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.